Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria i zapraszam do rozmów niedokończonych. Dzisiaj tematem naszych rozmów to współczesne zagrożenia duchowe. A moim i Państwa gościem jest ksiądz doktor habilitowany Aleksander Posadzki, jezuita, filozof, teolog, wykładowca akademicki, znawca historii mistyki, nowych ruchów religijnych i sekt, demonologii oraz problematyki okultyzmu i ezoteryzmu. Bardzo serdecznie witamy, księże profesorze. Ja bardzo się cieszę, ponieważ spotykamy się tutaj na polskiej ziemi, a mamy doświadczenie pracy na wschodzie, ksiądz profesor w Kazachstanie, a ja w Rosji przez wiele lat. Przyglądaliśmy się wspólnocie nie tylko Kościoła, ale też i ludzkiej wspólnocie tam żyjącej. I myślę, że też ten temat w jakiś sposób wybrzmi, ponieważ to doświadczenie, które nosimy, na pewno też i będzie się odzwierciedlać w naszych wypowiedzi, w naszym programie. Dzisiaj nasze spotkanie przeżywamy w takim niecodziennym, pięknym kontekście eklezjologicznym. Papież Franciszek 3 lata temu ogłosił ostatnią, przedostatnią niedzielę roku liturgicznego Międzynarodowym Dniem Ubogich. I właśnie o tym ubóstwie, ale tym takim ubóstwie w znaczeniu właśnie tych zagrożeń duchowych chcemy dzisiaj sobie powiedzieć. Człowiek ubogi, ojcze profesorze, kim jest dla ojca? Bo mówimy tutaj... na przykład, Pan Jezus mówi, że błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie.
Tak mówi Pan Jezus, a papież Franciszek mówi, że ubodzy są twarzą Boga. I to jest prawda. Natomiast my pewnie dzisiaj nie będziemy mówić o tego rodzaju ubóstwie, a lub lepiej sprowadzić może słowo jakieś bardziej radykalne, bardziej o nędzy duchowej niż o ubóstwie materialnym czy duchowym, bo ubóstwo duchowe to też jest kategoria pozytywna. To jest jedno z błogosławieństw. Natomiast faktycznie jest wielkim osiągnięciem Kościoła, że od czasu encykliki Laudato Si zwrócił uwagę na ten związek, powiedzmy, związek ekologii integralnej też z problemem ubogich materialnie na świecie. I to jest wielka, wielka praca, która już została wykonana. Ale jest inny rodzaj problemu. To jest problem takich ludzi, którzy są ubodzy właśnie w negatywnym sensie duchowym, których zbawienie jest zagrożone. Ja bym tak to określił. I Kościół rzeczywiście musi zająć się jednym i drugim wymiarem, czy jedną, drugą kategorią ludzi. Pierwszą kategorią zajmuje się dzisiaj odnowiona teologia stworzenia, właśnie przy okazji ekologii integralnej. A drugą kategorią ludzi zajmuje się, czy powinna się zająć teologia odkupienia, czy teologia zbawienia.
My jako redemptoryści właśnie tą tajemnicę odkupienia nosimy w swoim charyzmacie i też media, w których posługujemy, też mają za zadanie głównie przede wszystkim zwrócić uwagę na ten aspekt. Mówiąc o takim aspekcie, nie możemy nie mówić o całej wartości stworzenia, ale też i wartości czy nędzy upadku, która w tym stworzeniu się dokonała.
Tak, bo właśnie teologia stworzenia, która się zajęła dzisiaj także problemem ubóstwa, czy też ekologia integralna, która zajęła się tym problemem, bo to jest powiązane, nie zawsze zwraca uwagę. Byłem ostatnio na jednym sympozjum, zobaczyłem, nie tylko ja zresztą, że mówiąc o kosmologii, o kosmosie, o pięknie kosmosu, pomija się jakby teologię upadku, która jest wkomponowana w stworzenie. I trochę się wtedy obraz zafałszywuje, bo ta optymistyczna teologia stworzenia, taka ekologiczna teologia stworzenia pozbawiona kategorii upadku człowieka, szatana, kategorii zła, można by powiedzieć, rozmija się trochę z teologią odkupienia, która jest odkupieniem właśnie, odkupieniem zła, czy zbawieniem od zła. Czy zbawieniem od grzechu i od szatany, i od śmierci. To są kategorie bardzo wyraźne. I to jest, można by dużo o tym mówić, dlaczego tak się dzieje. Taki trochę fałszywy optymizm się zakrada. Natomiast no, Kościół nie może zrezygnować z tego, co najważniejsze, dlatego że jest to, teologia stworzenia zajmuje się tym życiem, życiem doczesnym, również biologicznym, życiem świata, życiem kosmosu i to jest bardzo dobre. Jest odnowiona filozofia życia, ale jest drugi rodzaj życia, jest życie wieczne. Są dwie kategorie życia, egzystencji, jest to doczesne i to wieczne. One są powiązane ze sobą. Muszą być powiązane ze sobą i dlatego szczególnie w listopadzie, miesiącu listopadzie jest taka okazja, żeby sobie o tym przypomnieć, o tym życiu wiecznym, o jego warunkach. Jakie są warunki życia wiecznego, jakie są warunki zbawienia, bo ono ma pewne warunki, ono nie jest bezwarunkowe. I dlatego właśnie też chcemy dzisiaj pewnie o tym porozmawiać.
Bo tu są właśnie te tematy, które związane są z życiem. Z życiem, które nie jest wytworem człowieka. I tak jak mówili ostatni papieże, nasz święty ojciec Jan Paweł II rozpoczął taką tematykę, święty Paweł VI. Bardzo podkreślał to również Benedykt XVI, że tragedią dzisiejszego człowieka czy społeczeństwa, ludzkości jest to, że nie chce uznać stworzenia, że nie chce uznać siebie jako stworzenie, tylko chce być stwórcą. I stąd później te wszystkie duchowe, ideologiczne jakieś tam sprawy, które wyrastają. To, że człowiek chce postawić się ponad stworzeniem, bogactwem, którym się zaczyna obudowywać i które obrasta. I to jest właśnie jedno z tych zagrożeń, przed którymi stoimy, które też i wpływa później na całą wizję człowieczeństwa.
No na to, że się zapomina także o grzechu, bo tenże Paweł VI też o tym mówił, o tym zapomnieniu o grzechu. Eliminowanie jakby tego wymiaru, które jest, co jest bardzo niebezpieczne. I dlatego ja mówimy o zagrożeniu utraty zbawienia nie bez, można powiedzieć, nie bez kozery. Nie jest to czysta retoryka, bo tutaj przypomnę, co papież Jan Paweł II powiedział w encyklice o Duchu Świętym Dominum et Vivificantem, to jest 46 punkt. Omawia tam Jan Paweł II grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który nie będzie odpuszczony ani w tym życiu, ani w przyszłym. Jest to powtórzone w trzech Ewangeliach synoptycznych, bardzo podobnym wyrazie, takim jednoznacznym. I jak tłumaczy Jan Paweł II ten grzech, który no, zagraża zbawieniu wiecznemu, wprost mówi mu utrata zbawienia. Jan Paweł II mówi tak, że to jest, on może zajść wtedy taki grzech, kiedy człowiek odmawia zbawienia, kiedy nie chce rozpoznać w sobie grzesznika, kiedy uporczywie, zwłaszcza o tą uporczywość chodzi, odmawia przyznania własnej grzeszności, czy uznania własnej grzeszności.
Czyli możemy, księże profesorze, powiedzieć tak, że ta nędza duchowa, od której wyszliśmy, właśnie polega na tym, że człowiek bogaci się w doświadczenie grzechu, którego nie chce oddać. Pan Jezus mówi wyraźnie, że bogatym ciężko będzie przejść przez do wejścia do Królestwa Niebieskiego. Lepiej będzie wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu i to też w tym takim duchowym znaczeniu. Że jeśli ktoś, powiedzmy, gromadzi w sobie to doświadczenie negatywne grzechu, a czym jest grzech? To jest właśnie takim nieposłuszeństwem, wejściem przeciw Panu Bogu, naturze człowieka, no taki człowiek nie zbawi się.
No właśnie, tutaj jest problem tego przedefiniowania grzechu, czy na przykład inny grzech główny, który jest też niebezpieczny dla zbawienia, grzech pychy, bardzo często jest przedefiniowany jako forma samorealizacji, samoaktualizacji, czyli takiego samozadowolenia człowieka, który jest samowystarczalny. Tutaj właśnie ta samość, samowystarczalność jest tutaj kluczowa. I ona jest dzisiaj traktowana dosyć pozytywnie. To jest cały jakby humanizm na tym ustanowiony, etyka autonomiczna Kanta, wcześniej mnóstwo nurtów psychologicznych, terapeutycznych, pseudoterapeutycznych, które właśnie próbują jakby zakłamać ten moment grzechu, zmieniając jego znaczenie, a co więcej nawet traktując ten grzech jako rodzaj cnoty, czy następuje pewna inwersja, a z kolei to, co byłoby cnotą w klasycznym ujęciu, na przykład pokora, skrucha, jest, czy wstyd, poczucie wstydu, takiego duchowego wstydu jest wyśmiewane, jest w jakiś sposób pomniejszane, czy wyeliminowane, pomniejszane jego znaczenie, tych doświadczeń duchowych. I dlatego tutaj mówimy całkiem poważnie o tej nędzy duchowej, która, o której też Jezus mówił, bo przecież Jezus, są dwie sytuacje, gdzie Jezus okazuje tak zwany święty gniew. To jest odnośnie faryzeuszy, czy właściwie ludzi, którzy właśnie zgrzeszyli pychą, prawda? Czy pewną taką nawet autoidolatią, takim samoubóstwieniem swoistym.
Kiedy wypowiada im nawet gorie, czyli biada wam.
Tak jest. I również bogacze, tak zwani bogacze, którzy, to są dwie kategorie, gdzie Jezus okazywał ten gniew, święty gniew. Dlaczego? Bo to ten gniew ukazuje symbolicznie, czy też jakby realnie jednocześnie, taką niemożność dotarcia do tych ludzi, do ich serca, nie? I to wyraźnie pokazuje, że ich zbawienie jest właśnie zagrożone, że jeżeli my te kategorie wchodzimy w podobne doświadczenie, które nam przedstawił Jezus, to my, nasze zbawienie może być zagrożone. I teraz trzeba by to badać. Ja myślę, że to właśnie to jest problem też semantyki, języka. Kiedyś George Orwell powiedział, kto ma język, ten ma władzę. Czyli jeżeli na poziomie języka, na poziomie filozofii, psychologii, psychoanalizy, te kategorie duchowe, te grzechy duchowe są swoiście wyeliminowane przez przedefiniowanie, jest ta inwersja semantyczna, znaczeniowa, no to jest ci ludzie, którzy wchodzą w takie doświadczenie już pod inną nazwą właśnie samorealizacji, samoaktualizacji, nie wiedząc o tym, że właściwie wchodzą w taką przepaść duchowego upadku. I to, co kiedyś, czy nie, i także współcześnie egzorcyści nazywają paktem z szatanem, prawda, to, co jest takim archetypowym różnie doświadczeniem, bo tutaj teologia paktu z szatanem jest właściwie tak naprawdę wynaleziona, czy sformułowana teologicznie przez świętego Augustyna. To jest poważna sprawa, to nie jest tylko problem jakiegoś ekscesu, on to o tym mówi i w wyznaniach o tym wspomina i w innych dziełach, bo miał takie doświadczenie własne i też obserwował u pogan taki rodzaj przymierzania się z szatanem, prawda? I tutaj przymierzanie się z szatanem, o tym mówi też święty Tomasz, że to jest możliwe na przykład przez praktyki okultystyczne, ezoteryczne, na których akurat się dobrze znam, bo studiuję to już od 25 lat co najmniej. I tutaj w Rosji
myślę, że to doświadczenie, ja nigdy w życiu tyle nie widziałem, powiedzmy słyszałem, czytałem w książkach o takich doświadczeniach. Natomiast kiedy wyjechałem za granicę wschodnią, zobaczyłem to w praktyce. To, co w książkach było opisywane, można było naocznie zobaczyć, jadąc choćby nawet jakąś tam zabitą deskami, jak my to mówimy, wioskę, żeby doświadczyć tego, czym tak naprawdę ludzie żyją.
Zgadza się i to samo jest właśnie w Kazachstanie, to samo jest w przestrzeni postsowieckiej, w Kirgistanie. I to są ludzie również, którzy potrzebują pomocy. Ja zresztą to robię,
gdzie jest przyczyna tego, że
ponieważ robię
tak,
też takie badania na ten temat, właśnie na tym obszarze. No, przyczyna jest myślę, że właśnie w tymże grzechu pierworodnym też, o którym się zapomina w tej nowej teologii stworzenia, czy w takiej odnowionej kosmologii, odnowionej ekologii, zbyt często się zapomina, bo ja miałem tego dowód na sympozjum, które się odbyło na katolickiej uczelni. To jest grzech pierworodny, to jest jakaś pierwotna struktura pokusy, można, pierwotnej pokusy, można powiedzieć, nie? Że ten upadek jest bardzo głęboko zakorzeniony w duszy ludzkiej, to ta niechęć poddania się Bogu, niechęć przyjęcia posłuszeństwa Bogu na wzór Chrystusa, posłuszeństwa w swoim życiu, i jednocześnie przyjęcie jakby czegoś, bo tutaj to odrzucenie nie jest tylko negatywne, ono natychmiast przechodzi na samoubóstwienie, czy ubóstwienie natury, czy ubóstwienie materii. A więc jakby nawet sekularyzacja, tak zwana sekularyzacja, o której się dużo mówiło, okazała się taką ukrytą formą religii, religijności. Zresztą te wszystkie wielkie systemy, jakoby ateistyczne czy komunizm, o tym pisał znany pewnie ojcu Bierdziajew, był również formą religijności, czy formą religii. A więc można powiedzieć, że ta prawdziwa religia jest gdzieś tam w sercu człowieka, jest taka pierwotna pokusa deformowana w pseudoreligię samoubóstwienia, czy ubóstwienia świata, ubóstwienia kosmosu. To się zaczyna w renesansie, bo trzeba powiedzieć, że człowiek renesansowy, ten, który, o którym pisał Pico della Mirandola, jeden z architektów myślenia renesansowego, ten humanizm renesansowy, był humanizmem już ubóstwienia człowieka. I to się potem właściwie ciągnie dalej przez oświecenie. I Erik Vogelin, taki filozof niemiecki, to też demaskowo powiedział, to jest jakby ta pokusa gnostycka, prawda, która jest ta, w herezji gnostyckiej była wcześniej też jakby zaistniała. Ubóstwienie z natury, które trzeba odróżnić od przebóstwienia z łaski. Prawda? Nieprzypadkowo dokument watykański na temat New Age z 2003 roku takie rozróżnienie przywołuje. Jakby widząc, że człowiek ma taką pokusę ubóstwienia, samoubóstwienia i trzeba to wyjaśnić, trzeba pokazać coś alternatywnego, co było w Kościele zawsze. Nie? To przebóstwienie, szczególnie w Kościele wschodnim, czy prawosławnym, ale też nie tylko prawosławnym wschodnim, było taką teologią no, interesującą, która mówiła o tym, że człowiek może być Bogiem jakby przez łaskę. I tutaj sprawa ateizmu, którego doświadczyliśmy, ateizmu sowieckiego, tutaj Dostojewski, właśnie, który w kręgach, w kręgu kultury rosyjskiej, czy nawet sowieckiej był znany, ale nierozumiany do końca, właśnie o tym pisał. On przeciwstawiał jakby Boga człowieka człowiekobóstwu, człowiekobóstwu, prawda? Więc jest jakaś alternatywa. I, a czym jest człowiekobóstwo? Czym jest samoubóstwienie? Czym jest gnoza, która wraca dzisiaj? Neognoza. To jest idolatria. To jest grzech idolatrii. I tutaj ja bym powiedział, że kto jest najbardziej ubogi duchowo w negatywnym sensie, czy kogo dotyka nędza duchowa, to ludzie, którzy popełniają grzechy ducha, które są niebezpieczne dla zbawienia. To jest wspomniany już grzech przeciwko Duchowi Świętemu, to jest pycha. I to jest również idolatria, czyli bałwochwalstwo. Biblia jest w pewnym sensie historią bałwochwalstwa i ja myślę, że nie możemy tych kategorii zostawiać. Nie możemy, o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu bardzo mało się mówi. W ogóle na kazaniach, na jakichś
formacji. Jeśli spytać nawet przeciętnego chrześcijanina, katolika, czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, to ja myślę, że byłby problem z odpowiedzią.
Tak. Dlatego, że bardzo się mało o tym mówi. Nawet gdzieś tam, jak się powie idolatria, to ludzie też nie wiedzą, o co chodzi, chociaż to jest takie, powiedzmy, międzynarodowe słowo, które pochodzi właśnie jakby z greckiego, później z łaciny. Bardziej rozumiał słowo bałwochwalstwo, ale też nie do końca jego treść, jego powagę, wagę i powagę tego grzechu. I tutaj to jest grzech, tutaj powiedzmy, którego tradycja. To widzimy w katechizmie, to jest przypomniane, że gdy chodzi o fałszywe kulty, to męczennicy nawet unikali udawania kultu. Nie tylko unikali fałszywych kultów, ale samego udawania, ponieważ to był grzech tak bardzo poważnie traktowany, tak bardzo traktowany niebezpiecznie dla zbawienia. I co jeszcze powiem, że tutaj egzorcyści na całym świecie, nie tylko katolicy, ale prawosławni, protestanci, są zgodni w jednym, że właśnie grzechy idolatrii wywołują właśnie najszybciej jakby zniewolenie demoniczne i to są przeważnie w tej formie grzechy w formie satanizmu i w formie okultyzmu, które są często związane ze sobą te dwa grzechy, czy te dwie praktyki. I to nie jest przypadkowe, bo to są grzechy par excellence idolatryczne. Satanizm jest na pierwszym miejscu. Tutaj szczególnie chodzi o pakty z szatanem, które się popełnia w taki sposób, że się podpisuje pakt z szatanem lewą ręką i własną krwią, bo bliżej serca i lewą ręką, bo bliżej serca, czy to jakby jest to grzech serca. I różne formy okultyzmu, które są też, tak jak święty Tomasz powiedział w swojej sumie teologicznej, to jest to ukryte porozumienie z szatanem, ukryte pakty z szatanem poprzez pewne znaki. Taka jest definicja Tomasza. On to gdzieś też od Augustyna wziął, bo Augustyn dla niego był wzorem też w tych sprawach demonologicznych, gdy chodzi też o magię, rozumienie magii. I tutaj to jest ciągle niedoceniane, ponieważ tutaj mówimy o prawach człowieka i właśnie ta teologia stworzenia będzie mówić nam też, także katolicka teologia stworzenia, o prawach człowieka, słusznie, prawa człowieka trzeba walczyć, ale też oczywiście z tymi warunkami teologicznymi, o których wiemy. Ale są jeszcze, ja bym to nazwał, prawa Boga. I są dwie tablice. Jest tablica, która dotyczy kultu Boga, jest tablica, która dotyczy
relacji do człowieka.
Dotyczącej człowieka czy bliźniego. I tu jest, był taki symptomatyczny, był taki spór Ranera z Baltazarem, wielkich teologów XX wieku. Ja ten spór troszeczkę tam streściłem w mojej książce o Bukowińskim, notabene, wielkim kapłanie Kazachstanu, wielkim
męczenniku,
znaczy nie był jako męczennik uznany, tylko praktycznie te 13 lat w obozach było właśnie dowodem jego heroizmu, jego męczeństwa. I ja w tej książce też umieszczam ten spór, gdzie Ranner ma tendencję, wielki teolog skądinąd, takiego twierdzenia, że jakby dzisiaj obowiązuje bardziej już ta miłość bliźniego, czyli w chrześcijaństwie. Miłość bliźniego jest ważniejsza od miłości Boga. Czy jakby on nawet zastępuje. Natomiast Baltazar się tutaj bardzo broni, mówi nie, miłość Boga, czyli tablice, pierwsze trzy tablice, przepraszam, pierwsza tablica, czy pierwsze trzy przykazania, one są wyraźnie, dotyczą jakby samego Boga, prawda? Tej miłości Boga. Ja to nazywam prawa Boga. Są prawa człowieka, prawa Boga. I teraz do tego trzeba bardziej wrócić, ponieważ to jest ta idolatria. Tutaj wymieniam kolejne grzechy ducha, jakby zlekceważone, zaniedbane, niezrozumiałe, przedefiniowane. Idolatria, blasfemia i profanacja, można powiedzieć. Idolatria, bałwochwalstwo, pierwsze przykazanie. Jezus powiedział, że jest nie tylko pierwsze, ale największe. To są takie dwie cechy. Zapytany przez uczonego w piśmie jakby zachowuje to i w ogóle cały dekalog, i który właśnie jest jakby, katechizm powie, to jest warunek zbawienia, przestrzeganie dekalogu. Ale pierwsze przykazanie nie jest tylko numerycznie pierwsze, to nie jest jakiś porządek zewnętrzny, tylko on jest hierarchicznie pierwszy, prawda? Ma tą wagę, jest tym fundamentem. Potem jest blasfemia, to jest to drugie przykazanie, to jest nadużycie imienia Bożego, które bardzo często jest właśnie w magii, też w białej magii. Tam w tym katechizmie jest takie ostrzeżenie, że nie należy używać imiona Bożego w celach właśnie profanicznych, jakim jest używanie do magii, często tak zwanej białej magii, gdzie rytuały magiczne miesza się z modlitwami. I to pewnie ojciec też pewnie to spotkał.
No ja mogę powiedzieć taki bardzo prosty przykład. Akbułacki rejon, południe Rosji, niedaleko granicy z Kazachstanem. Wioseczka nazywa się Nowomariewka. Dojeżdżaliśmy tam raz w miesiącu, kiedy można było, ponieważ tam nie było dróg. Kiedyś przyjechałem, podchodzi do mnie mężczyzna, mówi: baciuszka, uzdrówcie mnie, bo moja żona, która uzdrawia, mnie nie może uzdrowić. Chodziło o to, że wypija za dużo. No, zaciekawiony byłem, jak to leczy kobietę. Okazało się, później ona sama do mnie podchodzi, prosząc o to, żeby przywieźć jej malutkie Pismo Święte, no bo jest jej potrzebne, takie kieszonkowe. Mówię, mamy takie kieszonkowe, ale przy sobie nie miałem, to na następny raz za miesiąc przywieziemy. A po co? No bo ja też tak właśnie czytam te modlitwy nad chorymi i w taki sposób pomagam. Okazało się, ludzie, o których zatrzymaliśmy się tego dnia, właśnie opowiadali, że ta kobieta chodzi nocą na cmentarz, siada o północy na grobach, prosi właśnie tych zmarłych, żeby przekazali jej energię, i ona później tą energią się dzieli, czytając właśnie psalmy, Ewangelię nad chorym. I co ciekawe, że większość mieszkańców tej wioski właśnie korzystała z jej usług i wszyscy byli zadowoleni, że zawsze pomagała.
No właśnie, to jest to pomieszanie pojęć, gdzie myli się modlitwę z zaklinaniem. Ja to wiele razy musiałem też w Kazachstanie tłumaczyć, bo tam jest też to rozwinięte, tam tak zwana magia ludowa, która też nie wiadomo skąd jakoś tak się ma te podobne zasady. I tutaj ktoś powie banał, ktoś powie, nawet powie, że nie istnieje żadna magia, bo są nawet tacy teolodzy, nawet niestety kapłani, którzy mówią, że magii nie ma. Magia istnieje, to jest jeden z największych grzechów okultu, to jest jedna z najbardziej niebezpiecznych form okultyzmu. Magia jest jakby niebezpieczna, istnieje, jest niebezpieczna, jest grzeszna. Kategorii pierwszego przykazania dekalogu, również drugiego przykazania, które dotyczy jakby nadużycia imienia Bożego, czyli bluźnierstwa, może powiedzieć, to jest jakaś forma bluźnierstwa. Kolejna kategoria, która nie jest tylko psychologiczna, nie jest tylko socjologiczna, to nie jest obrażanie uczuć religijnych, tylko jak to się ujmuje zewnętrznie, prawda, prawnie czy socjologicznie, tylko to jest grzech sam w sobie bardzo poważny. To jest grzech, który niszczy. Niszczy tego, który to praktykuje i niszczy tego, który jakoś jest takim odbiorcą może zbyt biernym albo aktywnym, pozytywnym tego. I trzecią kategorią jest profanacja. To jest związane, ja to łączę z trzecim przykazaniem, czy przykazaniem jakby świętowania dnia, ale można to rozciągnąć na kategorię sakrum, świętości. Zresztą kardynał Sarach ostatnio dużo mówi o tym, żeby przywrócić kategorię sakrum, świętości, bo to jest typowo religijna kategoria, uniwersalna. I na przykład jedną z definicji magii to jest właśnie manipulacja sakrum. To taką definicję na przykład ukuł taki znany socjolog religii katolicki Massimo Intervigni. A więc to jest bardzo ważne. Sakralizacja, desakralizacja, utrata wrażliwości sakralnej jest... On to, kardynał Sarach, bardzo ładnie w swoim tym wywiadzie ostatnio wydanym, to rozwija, jakie są następstwa później tego, że wtedy rzeczywiście upada wiara, bo wiara właśnie też jakby jest tą kategorią sakralną, wtedy inne rzeczy się sypią, wszystko staje się powierzchowne i może nawet profaniczne.
I to jest właśnie głównym tematem naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Przypomnijmy tym, którzy włączyli radioodbiorniki albo włączyli telewizor niedawno. Rozmawiamy dzisiaj o współczesnych zagrożeniach duchowych. Naszym gościem jest ojciec doktor habilitowany Aleksander Posadzki, jezuita, filozof, teolog, wykładowca akademicki, znawca historii mistyki, nowych ruchów religijnych i sekt, demonologii oraz problematyki okultyzmu i ezoteryzmu. Mówiąc o tych współczesnych zagrożeniach, ojcze profesorze, jakie są według ojca najgroźniejsze na dzień dzisiejszy w naszej rzeczywistości Kościoła, którą przeżywamy?
No właśnie o tym cały czas rozmawiamy. I tutaj moim zdaniem jest na przykład największym zagrożeniem jest Kościoła jest to, że, i to nie jest tylko moje zdanie, bo tu i kardynał Sarach i wielu innych teologów się do tego podłącza. To nie chodzi o tradycjonalizm, o powrót do jakiegoś integryzmu, tradycjonalizmu, tylko to jest powrót do nawet definicji Soboru Watykańskiego II, który mówi, że Kościół jest sakramentem zbawienia. Prawda? Taka piękna definicja. A proszę zwrócić uwagę, że jak rzadko się mówi o zbawieniu. Jest to jedno z pojęć, moim zdaniem, najrzadziej używanych, których niedocenionych. Czyli to, o czym mówimy, to, co znowu z tą tradycją listopadową się łączy, czyli tego przekroczenia tego progu eschatologii. 1/4 katolików, bo badania socjologiczne wykazały, nie wierzy jakby w te osiągnięcia eschatologiczne, które Kościół katolicki naucza, a więc istnienie nieba, piekła i czyśćca. I to ma pewne konsekwencje praktyczne, ponieważ to są takie drogowskazy, prawda, które jeżeli ktoś je przyjmie na poważnie, to w jaki sposób jego życie inaczej wygląda, on sobie to ustawia, te swoje środki życiowe, czy jakieś tam nawet cele życiowe.
Dotknie priorytetów życiowych. Tak, priorytety. Jakie wartości przyjmujemy jako główne w naszym życiu i według czego się kierujemy? Tak. Do czego zmierzamy?
Jakby hierarchię wartości. Nie? I ja myślę, że to jest tak tutaj... Ja się bardzo cieszę, jeszcze raz powiem, bo ja uczestniczyłem, byłem reprezentantem Watykanu, czy takim odpowiedzialnym też za media w Astanie, kiedy było Expo. I tam był Watykan, miał swój pawilon, że ta ekologia, też prezentowaliśmy wtedy właśnie ekologię integralną na podstawie encykliki Laudato Si. Ja się bardzo cieszę, że to, bo ja uważam, że ekologia integralna pojęta jako duchowość, czy integralność to jest też ta duchowość, priorytet duchowości zakłada, że to wraca, że to chociaż spóźniona jest to taka to reakcja Kościoła, bo problem ekologiczny się pojawił w XIX wieku i teologia stworzenia wraca, ta piękna stworzenia, powiedzmy, mądrości stworzenia jest takim dialogiem ze współczesną kosmologią także, prawda? Ludzie się dzisiaj zaczynają nawet bardziej kosmologię interesować niż astrologią, co z tego powodu, to też jest dobrze, nie? Ale znowu jeszcze raz powtórzę, że tutaj ta teologia stworzenia powinna, nie może pomijać kategorii upadku człowieka i upadku szatana. Nie może jakby świata duchów upadłych eliminować z tego obrazu świata czy w ogóle duchów, co się czyni, prawda? I bo wtedy się ta teologia stworzenia jakby rozmija się, czy rozdziela się jakby z teologią zbawienia, z teologią odkupienia, o której właśnie teraz mówimy, jako tej najważniejszej, gdzie decyduje wybór człowieka, gdzie decyduje wybór, jego wolny wybór, czy on się opowie za Bogiem, czy za szatanem, za dobrym, czy za złem, antychrystem, Chrystusem, czy antychrystem. I uważam, że to jest to wyzwanie, gdzie trzeba wszystkie środki teologiczne, filozoficzne, psychologiczne, jakiekolwiek, naukowe również, bo nauka tutaj też może pomóc, dobrze wykorzystana, żeby w tym właściwym ustawieniu tych obydwu typów teologii, które trzeba odrodzić, i w tym także teologię odkupienia.
Bo dla wielu, ojcze profesorze, tak przebiję troszeczkę ojca, dla wielu, kiedy mówimy o ekologii, to wszyscy sobie myślą, a może Puszcza Białowieska, właśnie ten kornik drukarz, to jest właśnie takie, albo te futerkowe zwierzątka, czy te niedźwiedzie, których nie możemy obudzić tam w Tatrach. Natomiast całe pojęcie tutaj ekologii, ono dotyka właśnie tej integracji całego stworzenia, tej harmonii pewnej. Ja sam byłem zdziwiony, jako kiedyś studiując teologię, kiedy jeden z profesorów podjął temat, no dzisiaj będziemy rozmawiać o ekologii śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Mówię, o jakiej ekologii? A to właśnie chodziło o tej odkupieńczej właśnie misji, którą miał Zbawiciel, żeby wprowadzić harmonię w stworzenie. I właśnie to jest to, co przywraca nam pewną godność w naszej nędzy duchowej, o której też dzisiaj mówimy, przeżywając ten światowy dzień ubogich, mówiąc o tej właśnie biedzie, która jest spowodowana właśnie nieposłuszeństwem Bogu, grzechem, upadkiem.
Tak, i tutaj właśnie, jeżeli mówimy o tym zagrożeniu związanym z utratą wiary w eschatologię katolicką, to się łączy też z utratą, ja to nazywam utratą powagi zła, utratą świadomości tego, że zło ma charakter poważny, charakter ma charakter tajemnicy, mysterium iniquitatis. I że nie byłoby odkupienia także w takiej formie męczeństwa Jezusa, takiej krwawej męki, gdyby to zło nie miało poważnego charakteru. To jest wszystko bardzo powiązane. Jeżeli my osłabiamy powagę i tajemnicę zła, to my również osłabiamy powagę krzyża, prawda? I również powagę naszego własnego egzystencjalnego wyboru, który musimy podjąć w tym życiu doczesnym, żeby się zbawić. Znowu użyję tego słowa, zbawienie, żeby się zbawić. I tutaj są, i to jest ta wolność, to jest kategoria wolności, o której też Dostojewski, prawda, w kulturze rosyjskiej tak bardzo i najbardziej popularny jeszcze chyba do tej pory pisarz świata, najwięcej publikacji, najwięcej tłumaczeń.
No i dobrze, że on teraz takim modnym się staje, że coraz więcej sięga po jego treści,
tak,
ponieważ
ale
są
też
bardzo głębokie i teologiczne.
Tylko, że też nie zawsze głęboko rozumiany. Czasami na przykład w Polsce trochę spłycany do jakiejś takiej psychoanalizy zła, takiego trochę też bez rozumienia tego kontekstu jakby duchowego, choćby tego wschodniej teologii, która jest, dla niego była ważna.
I kluczowa w zrozumieniu właśnie.
Tak, i kluczowa w zrozumieniu jego, który pokazuje prawa duchowe, bo co Dostojewski pokazuje w tych swoich zwłaszcza pięciu głównych powieściach. On pokazuje prawa ducha, tak jak są prawa materii, prawda? Tak są prawa ducha. Jeżeli je przekroczysz, to zginiesz. Prawda? Jeżeli je przekroczysz, to zginiesz. I tu na przykład, jak Sonia mówi Sonia ze Zbrodni i Kary do Raskolnikowa, która go uratowała jakby duchowo przez swoją taką miłość, współczucie, i poznawszy jego jakby tajemnicę, jego życia, mówi tak: odstąpiłeś od Boga i Bóg cię poraził, oddał szatanowi. Czyli są takie prawa duchowe. Jeżeli je przekroczysz, to zginiesz duchowo. I to jest właśnie ta nędza duchowa, o której mówimy, o której się może za mało mówi, że taką nędzy duchowej doświadczają ludzie właśnie pyszni, ludzie bogaci, znaczy bogaci, którzy źle tym bogactwem nie tyle dysponują, co mają zły stosunek moralny do tego, nie? I święty Tomasz z Akwinu, który właśnie rozważał ten związek jakby tych dwóch twierdzeń biblijnych, ewangelicznych, gdzie jedno mówi, że pycha jest korzeniem grzechu, drugie mówi, że chciwość jest powrzeniem grzechu, to rozwiązał to w sumie teologicznie w ten sposób, że człowiek zaczyna od pewnej pychy, bo chce się wywyższyć nad innych, prawda? Chce być taki wielki. A żeby być wielkim, to musi być bogaty. I to jakoś jest powiązane. Można powiedzieć tutaj, zresztą faryzeusze też byli chciwi na grosz, prawda? Jak jest powiedziane. w Ewangelii. Również magowie są bardzo chciwi na grosz. I tu jest jedno z kryteriów. Jeżeli właśnie ci fałszywi charyzmatycy, fałszywi uzdrowiciele
dotykają tego aspektu, tak, się tak, grosza.
Grosze, to jest bardzo wyraźne kryterium, już, które wskazuje na fałszywość takiego intencji duchowego działania. Zjawiska.
Tak. Ojcze profesorze, za chwileczkę zaprosimy naszych słuchaczy i widzów do wspólnej rozmowy. Mówimy o współczesnych zagrożeniach duchowych. Część jest to temat bardzo szeroki i głęboki. Moglibyśmy tutaj wiele aspektów życiowych dotknąć. Tu ojciec profesor poruszył tylko niektóre ważne, skądinąd. Wspomniał ojciec profesor o miesiącu listopadzie, który nastraja nas właśnie na te eschatologiczne nasze powołanie, też o troskę o życie nasze. Co w tym aspekcie mógłby jeszcze ojciec profesor nam przybliżyć?
Tak jak ojciec powiedział tutaj, że powierzchownie się traktuje czasami ekologię przez takie gesty bardzo zewnętrzne, sprzątania tam lasu i tak dalej. Co nie mówimy, że to jest złe,
że tylko to jest ważne. Tak?
Tak, to nawet jest ważne, ale ekologia integralna, wspaniała encyklika Laudato Si, która otwiera nas na dialog z całą ludzkością, już nie tylko z katolikami, jest, uważam, że ciągle jeszcze nie znana. Także mistyczny aspekt, duchowy aspekt, tam jest też właśnie wezwanie do dialogu z muzułmanami, do, z sufizmem. Więc to jest, jak tak samo można powierzchownie traktować tą drugą stronę, tą eschatologię, czy tą teologię zbawienia. Jeżeli my tylko stawiamy świeczkę, co powiedzmy, czy porządkujemy groby, co też jest jakby ważne, znowu powiemy, nie? Ale to jest za mało. To jest za mało, ponieważ cała historia, jakby cała teologia, potem historia świętych, doświadczeń świętych, wzywa nas do, tak choćby do troski o dusze czyśćcowe przez modlitwę. Prawda? Wiem, że one cierpią. I my w jakiś tajemniczy sposób możemy pomóc im w tym cierpieniu przez jakąś solidarność duchową, następnie różne formy modlitwy, przede wszystkim Eucharystii, ale też nie tylko, bo czasami się przecenia, tylko przecenia się, Eucharystii się nie można przecenić, tylko chodzi o to, że ludzie tak myślą, że oddadzą na mszę świętą i koniec, nie?
No właśnie takie marginalne traktowanie, tak. Że ja coś tam zrobię, kupię sobie na przykład, wezmę, zamówię mszę świętą, już jestem spokojny, albo postawię świeczkę, jak to jest na wschodzie, tak, że wszystko załatwione.
I to jest ta powierzchowność, tak gdzieś wszędzie może tak się wkrada, takie nawet powiedzmy magiczne myślenie troszkę. Natomiast tutaj chodzi o tą hojność serca, że my możemy pomagać naszym zmarłym przez taką osobistą bardzo modlitwę, przez różne typy modlitwy, gdzie my mamy taką intencję, żeby im pomóc, nawet żeby ofiarować za nich nasze cierpienia. Tutaj to wielu teologów czy wielu mistyków właśnie coś takiego robiło, takie akty. I żeby zdjąć z nich ten ciężar pokuty czy ciężar, bo czyściec ma charakter pokutny, to są, no mówi się tak językiem trochę takim prawniczym, że tu chodzi o, powiedzmy, który ma pewną logikę, chociaż jest to zawsze tajemnica. Czyściec jest tajemnicą, my do końca nie wiemy, jak to tam wygląda z tą strukturą, powiedzmy, choćby zadośćuczynienia. Ale właśnie to zadośćuczynienie, słowo skądinąd dobre, ja bym powiedział, ono jest troszeczkę, może ktoś powie przestarzałe, ale ono jest bardzo wyraziste i ono, jeżeli je będziemy stosować i zachowywać, ale z takim otwarciem na tajemnicę, że my do końca nie wiemy, prawda, o co chodzi, jest to wielka tajemnica. Natomiast możemy praktykować takie zadośćuczynienie, czyli możemy ofiarować intencjonalnie na przykład nasze cierpienia, nie tylko modlitwy, ale cierpienia za te dusze czyśćcowe. I wtedy to mamy takie świadectwa, bo jest tak zwana też mistyka dusz czyśćcowych, to może jeszcze o tym powiemy później, i jakie są warunki odróżnienia takiej prawdziwej mistyki od może od jakiejś fałszywej, bo to już wchodzimy w świat duchowy, prawda?
I właśnie to jest zagrożone, świat duchowy jest zagrożony i między innymi też i przez niezrozumienie tych wszystkich prawd wiary, które...
Tak, a wcześniej nie interesowanie się, czy nie zgłębianie tego, taką obojętność wobec tego. Ten świat doczesny jest tylko ciekawy, jakby wydaje się, nie? tutaj. Kiedyś tak nie było, bo wiemy, że no, kiedyś może było nawet odwrotnie, czy w średniowieczu, może to było w drugą stronę, druga skrajność, ale dzisiaj żeśmy stracili to zainteresowanie światem mistycznym, duchowym, nawet za światami w dobrym sensie.
Jesteśmy bardziej skupieni na materii, na rozwoju,
zgadza
na bogactwie.
Się. Natomiast co jest jakby ryzykiem tego braku naszego, co jest skutkiem tego braku naszego zainteresowania, to że to przyjmują ezoterycy, to przyjmują spirytyści, którzy mają bardzo rozbudowane teorie eschatologiczne, chociażby teoria reinkarnacji, którą większość spirytystów przyjmuje, bo są takie dwa nurty spirytyzmu jako tradycji filozoficznej czy intelektualnie, to jest francuski, który właśnie Kardeka, Alana Kardeka, bardzo popularny w Brazylii też, który przyjmuje teorię reinkarnacji. I ten angielski, anglosaski, który nie przyjmuje. Ale co? Jaka to jest to jest inna teoria reinkarnacji, która występuje na przykład w religiach wschodu, gdzie to jest troszeczkę jak pewien wynik grzechu czy błędów ludzkich, rodzaj kary, nazwijmy to, nie? Natomiast reinkarnacja właśnie w koncepcjach spirytystycznych, potem New Age także, czy teozofii, to jest inaczej pojmowana, to jest taki rozwój duchowy. I to jest bardzo chwytliwe, bo na przykład nasze, jeżeli my mówimy o piekle, o tym, że to jest takie niebezpieczne i groźne, i nawet straszne, to kogoś to może odstraszyć i bardziej przyjmie taką teorię właśnie reinkarnacji jako rozwoju duchowego, która w New Age jest i była popularna, a wcześniej w różnych nurtach spirytyzmu, z których New Age wyrasta. I dlatego to jest ważne, żeby to studiować, pewną polemikę z tym wieść, prawda, pewną apologetykę również, prawda, pokazać to, że tamto jest też właśnie, ma takie podstawy dosyć chwiejne, a z kolei nasza wiara w te trzy rozstrzygnięcia eschatologiczne nieba, czyśćca i piekła ma podstawy i biblijne, i patrystyczne, i ma podstawy w nauce Kościoła. Prawda?
I właśnie to, że nie zgłębiamy słów Chrystusa, nie czytamy Pisma Świętego, też jest pewnym takim efektem, że popadamy w takie czy inne biedy
tak,
duchowe.
Dlatego, że prawda o piekle i prawda o czyśćcu chociażby, bo to wynika ze słów Chrystusa.
Tak. Ojcze profesorze, zaprosimy teraz naszych słuchaczy, ja podam numery telefonu do naszego studia. Dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. A dla naszych widzów i słuchaczy z zagranicy dwa numery telefonów 00468 56 to numer to kierunkowy na Polskę i Toruń. 657 0013 lub 657 0014. Mówimy o współczesnych zagrożeniach duchowych. Naszym gościem w studiu jest ojciec profesor, doktor habilitowany Aleksander Posadzki, jezuita, filozof, teolog, wykładowca akademicki, znawca historii mistyki, nowych ruchów religijnych i sekt, demonologii oraz problematyki okultyzmu i ezoteryzmu. Już mamy pierwszy telefon. Halo, słuchamy.
Andrzej z Sopotu.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie księdza ojca profesora i oczywiście ojca Pawła. I ja mam następujący problem, zresztą daty dawniejszej. Mam przed sobą kalendarz Michalineum, czyli Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła z roku 1984. Ten kalendarz kończy się rozdziałem pod tytułem Horoskopy i tu są omówione dwa typy horoskopów z obserwacji drzew i z obserwacji daty urodzenia, czyli galijski i jakiś japoński. Proszę ojca profesora, między 84 rokiem a dzisiejszym rokiem, teraźniejszym, jest duży przedział czasu, ale zagrożenia niesłychanie rosną. A ponieważ modlimy się w tej chwili w kościele i bardzo się z tego cieszę, o wstawiennictwo do świętego Michała Archanioła, to jestem zaniepokojony bardzo tym, że w 84 roku to było dawno, ale jednak było tutaj zainteresowanie horoskopami i od wydawcy jest taka uwaga, że póki fascynacja nie przybiera formy zaślepienia, nie można tych zainteresowań potępiać, zainteresowań horoskopami. Co ojciec profesor może w tej sprawie mi wyjaśnić?
Dziękujemy panie Andrzeju.
Przede wszystkim są astrologia to jest, horoskop jest taką praktyką astrologiczną. Ma takie dwa podstawowe błędy, które trzeba raczej eliminować niż popierać nawet w formie minimalnej. To jest przede wszystkim pseudonauka, a Kościół nie popiera pseudonauki, czy jakiegoś błędu, powiedzmy, poznawczego.
Idzie ku prawdzie i to jest
przedmiotem naszego poznania. Tak, idzie ku prawdzie, integralnej prawdzie, czyli od strony i od dołu, i od góry, a z drugiej strony jest to grzech idolatrii, bo także tu chodzi o wróżbiarstwo, horoskop jest formą grzechu wróżbiarstwa, to jest jeden z forma okultyzmu, potępiona w Biblii, nazwana bardzo grzechem obrzydliwości, tak jak inne grzechy tego typu. I również grzechem idolatrii, ponieważ astrologia wychodzi czy wynika historycznie z tak zwanej astrolatrii, czyli kultu gwiazd. A więc jakiekolwiek dotykanie, jakiekolwiek eufemizmy w tym względzie, zmiękczanie problemu, zresztą bez sensu, bo przecież to nic nie daje, to tutaj żadnego poznania taki horoskop nie daje, tylko będzie zwodzić. A czasami wiemy, że właśnie się do horoskopu może do takiego, to się może rozwinąć, właśnie wręcz przeciwnie, to się bardzo, bardzo negatywnie może rozwinąć, bo człowiek, który tak zacznie myśleć, że on coś otrzyma, jakąś informację wróżbiarską czy o przyszłości, to on będzie dalej szukał.
Prawda? To jest ten mechanizm kuszenia, który jest to właśnie na kartach księgi rodzaju.
Tak jest, mechanizm kuszenia właśnie, który się tutaj będzie rozwijał i jeżeli podasz rękę, podasz palec, to złapie cię za rękę i tak dalej. Więc tutaj absolutnie bym tego to odrzucał i znowu nie z jakiegoś fanatyzmu, tylko po prostu z żelaznej logiki teologicznej i takiej racjonalnej, również naukowej.
Mamy kolejny telefon. Halo, słuchamy Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo? Halo, czy słyszymy się?
Halo?
Tak, już jesteśmy
czy
na antenie.
Czy mogę rozmawiać?
Tak, prosimy bardzo, jesteśmy już na antenie. Proszę się przedstawić.
Mówi Anna z Lubelskiego.
Witamy Pani Aniu i słuchamy.
Ja witam serdecznie Pana Profesora i ojca Pawła. I chciałam zapytać, czy taki grzech przeciwko Panu Bogu, jeżeli się popełni, ale nieświadomie, czy on powoduje zniewolenie mojej duszy, który nawet jeżeli Bóg mnie przebaczy, to zniewolenie zostaje na dalsze moje obciążenie, że jestem.
Pani Anno, o jaki grzech tutaj chodzi? O jakim grzechu mówimy?
O taki grzech, że wyraziłam zgodę na wyraziłam zgodę na leczenie mojego ciała z takimi zabiegami, które chińskimi ukłuciami, igłami, które właśnie to religia buddyzmu,
czyli akupunktura, tak?
Akupunktura, tak. Mhm. I czy to jest...
Pani Anno, tu pytanie myślę, że jest bardzo proste, tym bardziej, że to jest nieświadome. Ojcze profesorze, słuchamy.
Nieświadomych grzechów nie ma, chociaż czasami jest takie pojęcie ignorancji zawinionej. I też święty Tomasz też gdzieś w swojej sumie teologicznej takie możliwości rozważa, że w Pani przypadku to jest raczej nieświadome i powiedzmy w tym momencie tego grzechu jakby nie ma, ale to nie znaczy, że obcowanie z takimi praktykami jest bezpieczne, bo tutaj wprawdzie dzisiaj chodzi o akupunkturę, to się rozróżnia akupunkturę medyczną od akupunktury właśnie, która jest praktykowana w kontekście już jakby filozofii chińskiej, która ma taki charakter też sakralny. Medycyna chińska ma charakter sakralny, czyli jakby religijny. I próbuje się to odróżniać. Można powiedzieć, że są takie formy akupunktury, nakłuwania igłami, które już niewiele wspólnego mają z chińską medycyną. Nie wiem właśnie, co to było, czym się pani leczyła, ale to już od razu ogólnie powiem, które są już tak bardzo autonomiczne naukowo. I chociaż mówię, ta naukowość jest ciągle dyskutowana, gdy chodzi o ten wpływ. Ale załóżmy, że ona istnieje, bo ta praktyka jest dosyć powszechna, że ona jest tak już autonomiczna naukowo, że one nie mają nic wspólnego z tą medycyną chińską. To jest po prostu gdzieś tam tylko pewna intuicja, którą medycyna chińska stworzyła, i ta intuicja została naukowo rozwinięta. I w tym momencie jakby nie ma to nic wspólnego z okultyzmem, ewentualnie może być nieskuteczne medycznie czy naukowo. To jest inny problem. Natomiast gdy chodzi, problem jest zawsze wtedy, kiedy problem tak zwanej medycyny okultystycznej, my to tak nazywamy, czy ezoterycznej, leczenia ezoterycznego, kiedy leczenie jest uwikłane w jakiś światopogląd, w jakiś kult, gdzie odprawia się jednocześnie jakieś rytuały, zaklinania, i wtedy się, czy to nawet zioła, na przykład można w ten sposób, które same w sobie są niewinne i mają też skuteczność medyczną, skuteczność chemiczną, biochemiczną, ale jeżeli one są zaklinane magicznie, jeżeli tam jest ten element rytualny, to wtedy to niebezpieczeństwo duchowe istnieje i to jest dosyć powszechne przekonanie u wszystkich duszpasterzy na całym świecie, którzy się tym zajmują, nie tylko katolickich, i nie tylko, i także protestanckich, także prawosławnych, bo też ja dobrze znam też duszpasterstwo prawosławne, gdy chodzi o okultyzm, i tutaj również oni są w podobny sposób przekonani. I tutaj dlatego no, taki typ rozróżnienia bym wprowadził, gdy chodzi samo akupunkturę.
Czyli tutaj ja bym proponował pani Ani nie zamartwiać się tym, że gdzieś popełniła wielki grzech przeciwko Panu Bogu, tylko ten grzech przynieść do Pana Jezusa i On już sobie z tym wszystkim
tak jest.
Poradzi. Mamy kolejny telefon. Halo, słuchamy. Telewizja Trwam i Radio Maria.
Stanisław z Londynu.
Witamy Panie Stanisławie.
Posadzki gościu, ty jesteś obłąkany. No.
Oj, no niestety są też i takie, teraz telefony. Ojcze, współczesne zagrożenia duchowe, o których mówimy dzisiaj, dotykają sfery ducha, czyli życia, bo kiedy mówiliśmy o stworzeniu, ten aspekt tutaj, ojciec bardzo nam tutaj, no od tego wyszliśmy, mówiliśmy o tym, że stworzenie jest darem Pana Boga, stworzył Pan Bóg, tak samo i człowieka, dał człowiekowi duszę. I właśnie ten duchowy aspekt jest też i zagrożony ze względu na to, że człowiek przekreślając Boga chce się od Niego oddalić. Na co jeszcze mógłby ojciec nam zwrócić uwagę?
Trzeba bardzo podkreślać, nasza antropologia jest antropologią integralną. To jest antropologia jakby duchowo-cielesna albo duchowo-psychiczno-cielesna. Prawda? Zależy jaki model przyjmiemy, czy ten trójdzielny, czy dwudzielny. Ale w tym zawsze, w tym jednym i drugim modelu jest prymat duchowości. Prawda? A co to jest duchowość? Duchowość to jest rozum, przede wszystkim rozum, wola. To jeszcze Biblia nazwie to również sercem, sumieniem, sercem, prawda? I dlatego tutaj zagrożenia duchowe są najważniejsze. I dlatego w tym kontekście też jakby się pojawia problem walki duchowej na przykład. Również ma wielką tradycję to pojęcie i ta praktyka. To też trzeba o tym mówić, rozwijać, wyjaśniać. Potem jest rozeznanie duchowe, jeszcze wcześniej, prawda? Wielka praktyka monastyczna, mistyczna, ma korzenie w Biblii, na wschodzie, na zachodzie. Właśnie specyfikę duchów. I tutaj na przykład, gdy chodzi o rozeznanie duchowe, to jest właśnie na wschodzie, który ojciec
też... I do tego ojcze powrócimy za chwileczkę, tak. Bo mamy kolejny telefon.
Jeszcze wrócimy, tak.
Słuchamy. Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy. Proszę się przedstawić. Jest pani na antenie.
Dobry wieczór, chwała Bogu.
Dobry wieczór, słuchamy.
Ja dzwonię z Kętrzyna.
Jak pani ma na imię?
Chciałabym, żeby mi...
Proszę się przedstawić.
Fragment w Piśmie Świętym, który mówi o czyśćcu.
Pani Eugenia dzwoni, tak? Z Kętrzyna.
Jest kilka fragmentów w Piśmie Świętym, które mówią o czyśćcu. I są to fragmenty też pochodzące jakby z samego Jezusa. Na przykład jednym z fragmentów jest druga księga machabejska. To jest, o tym pisze też kardynał Ratzinger, jeszcze jako kardynał, w swojej eschatologii. To jest taka jego dzieło, które też na polskie zostało przetłumaczone. I to jest historia żołnierzy Judy Machabejskiego, którzy tam można przeczytać, że w następnym dniu po zwycięskiej bitwie z Gorgiaszem żołnierzy Judy Machabejskiego udali się po ciała poległych i odkryli w ich ubraniach zabrane z jamni przedmioty poświęcone pogańskim bóstwom, co było surowo zakazane przez prawo. I tu jest, przeczytam taki fragment, który jest bardzo znaczący, bo on jest od razu dla teologii czyśćca jakby fundamentalny. Dla wszystkich stało się więc jasne, że to oni i z tej właśnie przyczyny zginęli. Wszyscy zaś wychwalali Pana Sprawiedliwego Sędziego, który rzeczy ukryte czyni jawnymi, a potem oddali się modlitwie i błagali, aby popełniony grzech stał się całkowicie wymazany. Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, Juda Machabeusz posłał do Jerozolimy około 2000 srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym. Właśnie dlatego sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. Czyli już wtedy jakby było przekonanie, że taka modlitwa przebłagalna, ofiara będzie działać skutecznie, będzie uwalniać ich od grzechu. A jeszcze inny ciekawy kontekst, że to się pojawiło w kontekście jakby nadużycia pierwszego przykazania, prawda? Czyli nawet pewnego grzechu, bo to były talizmany, mówiąc inaczej, to były talizmany poświęcone innym
bóstwom. Panie profesorze, tutaj dodamy, być może nasza słuchaczka czy telewizy jest protestantką, czy jakoś nie jest w kontekście naszej wspólnoty Kościoła katolickiego, rzymskiego i nie wszyscy przyjmują tę księgę machabejską jako księgę kanoniczną, bo to jest księga deuterokanoniczna, my tak to nazywamy i być może dlatego rodzą się te pytania. Dlatego my tutaj mówimy o kontekście naszej konfesji Kościoła katolickiego. No
jest też Nowy Testament, tutaj na przykład Ewangelii świętego Mateusza. We fragmencie odnoszącym się do miejsca i stanu oczyszczenia czytamy: pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy i by nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, a zwrócisz ostatni grosz. Poza tym nawet ten wspomniany grzech przeciwko Duchowi Świętemu też jakby wskazuje pośrednio na taką możliwość uzyskania odpuszczenia grzechów już po śmierci. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym.
Czyli podłoże biblijne jest bardzo konkretne.
Tak, jest jeszcze kilka innych fragmentów, które można zacytować, no ale to może jeszcze załóżmy tak, tam później.
Być może później tak, będzie jeszcze czas. Mamy kolejny telefon. Halo, słuchamy.
Czuwaj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Kto dzwoni?
Katarzyna z Białegostoku.
Witamy Pani Katarzyno, słuchamy.
Nie wiem, ja mam jakiś pogłos, może wyłączyć telewizor?
Bardzo prosimy, ponieważ to nam bardzo przeszkadza.
Dobrze, już chyba jest okej? Okay?
I słuchamy.
Halo, halo?
Tak, słuchamy.
Jestem szczęśliwa, że się zadzwoniłam, więc tak, króciutko, nie będę zabierać czasu. Jeżeli akurat chodzi o filozofię, tak, zło, ja bym wszystkim poleciła Krąbca profesora. Dlaczego zło? Jest to chyba, myślę, podstawa do zrozumienia, czym jest byt i brak bytowy i czym tak naprawdę jest zły duch. Do tego, ojku, przepraszam, panie doktorze, jestem podekscytowana. Do tego, no cóż, Profesor Krąpiec napisał 27 tomów, tak? Do tego 10-tomowy słownik przed śmiercią zakończony. Ja naprawdę polecam, bo jest to największy filozof chyba w dziejach po Arystotelesie i Tomaszu. I tak już na koniec, ja myślę, że praktyki z religii byłoby dobrze wprowadzić w takie na przykład wyjścia dzieci na zewnątrz, tak, do starszych ludzi albo do dzieci chorych, etc. Ale to już tak na marginesie. Szczęść Boże, kończę.
Bóg zapłać, Pani Katarzyno.
Tak, no dobrze, że Pani przywołała profesora Krąpca, którego znałem, cenię, uczestniczyłem w jego na seminariach nawet. I to jest to zło jako brak dobra, czyli koncepcja prywacyjna. To nie jest tylko wynalazek ani profesora Krąpca, ani scholastyki, tylko to jest koncepcja jeszcze właściwie neoplatońska, to święty Augustyn to przywołał. Tutaj chodzi oczywiście, że nie ma, że zło nie ma takiej samej egzystencji jak dobro. To jest zasadnicza sprawa, my się tutaj zgadzamy. Natomiast szatan nie jest absolutnym złem. Szatan jest upadłym stworzeniem i on ma swoją egzystencję również pozytywną, prawda? Czyli on istnieje i to jest przywołane też ta prawda w katechizmie Kościoła katolickiego, tam przy objaśnianiu Ojcze Nasz jest powiedziane, że szatan nie jest symbolem, tylko rzeczywistością. W związku z tym tutaj trzeba to dobrze rozumieć, bo szatan jest pewną rzeczywistością bytową, jest bytem, który istnieje, jest osobą, chociaż jest jednocześnie unperson, antyosobą w takim, ale jest osobą w tym sensie, że posiada rozum i wolę, chociaż jest spaczoną osobą, persona deformata, w tym sensie, że w prawdziwej strukturze osobowej takiej jak u człowieka i aniołów, dobrych aniołów, osoba jest skierowana na czynienie dobra. Szatan już to utracił. I to jest ta skaza na jego bycie osobowym, ale to jest osoba, która istnieje, prawda? Która te cechy osobowe zasadnicze, a więc ma rozum i wolę i może zwodzić. Dlatego może nas zwodzić, oszukiwać, kłamać. Kłamca i zabójca to jest określenie, które padło z ust samego Jezusa w Ewangelii Świętego Jana w rozdziale 8. Jest kłamcą i zabójcą od początku. Właśnie kłamie, by nas zabić. I dlatego jego posiada rozum i wolę, złą wolę. Prawda? I dlatego mówię, jeżeli mówimy właśnie o tych zagrożeniach tej współczesnej eschatologii i o tym, jak to idzie od samego początku upadku, żeby nie zrywać tej ciągłości w obrazie stworzenia czy upadku stworzenia później, to jest bardzo ważne, ponieważ my jesteśmy kuszeni do tego, żeby odrzucić Boga, żeby zdradzić Boga. Jesteśmy kuszeni na rozmaity sposób i kijem, i marchewką, prawda? I jeżeli mówimy o eschatologii, ostatecznym naszym stanie już po śmierci, który jest niezmienny, to nasze życie doczesne to jest czas decydowania tego, czas podejmowania tego wyboru i oparcia się również pokusom szatańskim, które mogą również w czasie czy w momencie śmierci zajść, o czym przypomniał nie kto inny jak Sobór Tydencki, który przy konstrukcji czy rekonstrukcji sakramentu ostatniego namaszczenia powiedział, że była taka krótka definicja teologiczna, że tak jak szatan nas kusi przez całe życie, tak w momencie śmierci kusi nas szczególnie.
Jest też pokusa, żeby odrzucić, że nie ma szatana, że nie ma zła. Ojcze profesorze, mamy kolejny telefon. Halo, słuchamy Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Dzień dobry, Dorota Kochanowska, ja dzwonię z Gdańska. Ja mam takie pytanie, jestem mamą dzieci, małych przedszkolaków. Jak podejść do zabawek z jednorożcem? Jak to jest właśnie z tym jednorożcem? Czy to jest dobre, czy to jest zagrożenie duchowe? No, mam taki dylemat. Chciałabym taką odpowiedź tutaj od księdza uzyskać. Dziękuję.
Dziękujemy.
No sam symbol jednorożca jest zawłaszczony przez New Age, przez pewne kręgi ezoteryczne, ale jest to symbol mityczny, bo tutaj nie dajmy się zwariować. Bardzo wiele zostało tych symboli takich neutralnych, jakby zawłaszczonych. Nawet gwiazda pięcioramienna, która została zawłaszczona choćby przez masonerię czy przez inne ezoteryczne organizacje, ideologie, to jest kradzież. Czyli w tym momencie, jeżeli my to sobie dobrze ustawimy, to my nie musimy się tak bardzo tego obawiać. I co innego, jeżeli ta zabawka czy dany przedmiot, nie wiem, jest stworzony przez jakąś organizację, która ma na celu, powiedzmy, specjalnie propagowanie jakiejś ideologii, to wtedy my się podkładamy pod tę propagandę. Nie? I to jest jakby już inny problem. Nie powinniśmy propagować okultyzmu, bo już mamy to w Biblii. Każdy prorok, który propagował okultyzm, był przez Boga karany. Czyli my nie możemy propagować tych rzeczy. Ale jeżeli nie mamy takiej wiedzy, takiej pewności, to jak mówi święty Paweł też odnośnie tego mięsa, które było przeznaczone na przykład na idolatrię, a w sklepie mięsnych ówczesnych czasów to było trudne do odróżnienia, to mówi, no to się nie przejmuj, tylko po prostu jest, nie? I, no więc to jest tego typu problem. Jeszcze raz podkreślam, pewne rzeczy, na przykład nawet kolor czerwony, ktoś powie czerwony, czarny, kolory satanizmu, ale to są kolory normalne, naturalne, tylko ukradzione. I my nie musimy się bać koloru czerwonego czy czarnego samego w sobie, tylko musimy badać kontekst.
W takim razie my byśmy nie mogli się ubierać w taką szatę.
Na przykład. No.
Mamy kolejny telefon. Halo, słuchamy. Telewizja Trwam, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto dzwoni?
Ja mam na imię Hanna i dzwonię tutaj z okolic Torunia. I ja witam serdecznie ojca profesora i ojca Pawła. I mam takie pytanie, już tak dłuższy czas dzwonię, jak właśnie ojciec profesor tutaj jest. Chciałam zapytać o taki przypadek bardzo głośny w Niemczech w latach 70. Nie wiem, czy się dobrze wyrażę, Anneliese Michel.
Tak, dobrze.
I teraz, co ksiądz profesor o tym sądzi? Czy ta sprawa jakoś, że tak się wyrażę, poszła do przodu, została jakoś wyjaśniona? Bo przeczytałam, co mogłam w internecie i za, i przeciw. No, co tylko było możliwe. I niektóre rzeczy naprawdę świadczą, że to była wielka osoba, święta, no wręcz. Tak jakby, no też z takim się spotkałam zdaniem, że to była pierwsza jakby osoba znana, że może istnieć ekspiacja, właśnie taka opętanie w ramach ekspiacji, że to Pan Bóg takiego czegoś zażądał, ale czy to jest możliwe? Też bardzo mnie zdziwiło właśnie, że jak był wtedy ten proces karny tych księży, rodziców, to nawet biskup, który zezwolił, biskup Józef Stan, który zezwolił na te egzorcyzmy, później w czasie tego procesu odwołał wszystko i powiedział, że szatan nie istnieje, w ogóle zaprzeczył tej znanej doktrynie właśnie Kościoła katolickiego. I teraz chciałabym zapytać, co ojciec profesor o tym sądzi, bo jeśli tak jest, to powinno być wyjaśnione, ona powinna być ogłoszona wielką świętą, a może ja się mylę, może tutaj źle mówię. Bardzo bym prosiła księdza profesora o odpowiedź.
Dziękujemy pani Hanno.
No więc przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że cały proces rozeznania kazusu Anneliese Michel był przeprowadzenie rzetelnie. I tutaj ja jestem współautorem tłumaczenia książki profesor Felicitas Goodman, Światowe Słowa Antropologa, która zajmowała się szamanizmem i która próbowała udowodnić tej swojej znanej książce, przetłumaczonej na polski też moim wstępem, że to nie była choroba, żadna choroba psychiczna, jak to tam wmawiano, tylko to było opętanie, bo ona badała to na podstawie nagranego głosu, który był głosem, jak ona stwierdziła, transu religijnego, transu mediumicznego, a nie jakiejś tam choroby. Nie był to wyraz jakiejś patologii. I poza tym ci, którzy wmawiali jednostronnie, że to jest choroba psychiczna, pominęli całą masę faktów, między innymi zjawiska paranormalne, które tam się działy wtedy w mieszkaniu, różne zjawiska, które są typowe dla opętania. Poza tym tam światowy sławny egzorcysta, też jezuita notabene, stwierdził, że to jest opętanie. Natomiast tutaj przyczyna była trochę taka polityczna, bo to były takie czasy tuż po Soborze i Kościół niemiecki się przestraszył, trochę dziennikarze się w to włączyli, przestraszył się takiego jakiegoś złego, jakiejś złej sławy, która tutaj mogła się z tego zrodzić. Natomiast tutaj w książce jest bardzo dokładnie pokazane, w tej mojej, ona też to pokazuje, że nie dopuszczono do głosu prawdziwych ekspertów, nie dopuszczono do głosu rodziców, którzy przecież byli naocznymi świadkami, nie dopuszczono do głosu egzorcystów, którzy również tym potraktowano ich po prostu po macoszemu, albo właściwie nawet z takim poczuciem wyższości, żeby udowodnić pewną tezę, że to była choroba psychiczna. Natomiast było zupełnie odwrotnie. Według tych twierdzeń, czy Felicitas Goodman, czy innych znawców, to właśnie nadużycie leków psychotropowych spowodowało zablokowanie systemu immunologicznego u Annelise Michel i śmierć głodową, tak zwaną śmierć głodową w sensie medycznym. Czyli organizm przestał przyjmować pokarmy, przestał jakby z powodu przedawkowania, złego używania psychotropów, które były używane. Czyli praktycznie to psychiatria spowodowała tutaj śmierć, ta psychiatria, zużycie medykamentów psychiatrycznych, a nie, a obwiniono oczywiście o to rodziców i egzorcystów, którzy zostali skazani na pół roku więzienia z zawieszeniem. Czyli to jest sprawa cała była nieuczciwie dokonana, natomiast gdy chodzi o opętanie ekspiacyjne, to tutaj są dyskusje oczywiście teologiczne i było kilku świętych, którzy mieli okresowo opętanie. To była Gemma Galgani, święta Gemma Galgani i chociażby święta Arabka, karmelitanka, która była przez 40 dni opętana, wyrzucała siostry z zakonu, mówiła, występujcie, idźcie w świat, zachowała się bardzo dziwnie i mimo tego została świętą. Więc mogą być takie okresy bardzo tajemnicze. Opętanie nie jest samym takim jakby absolutnym złem. No, jak szatan jest absolutnym złem. To jest pewnie...
My nie możemy przekreślić człowieka, tak naprawdę.
Tak, nie możemy przekreślić człowieka.
Czas na naszej antenie niestety bardzo szybko biegnie i dobiegł końca. Musimy podsumować tutaj naszą dyskusję. Oczywiście zapraszamy też wszystkich widzów i słuchaczy Radia Maryja na kontynuację tematu o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Natomiast teraz... No, chcielibyśmy podziękować ojcu profesorowi za podjęcie się tego tematu. Współczesne zagrożenia duchowe to był temat, który troszeczkę tylko dotknęliśmy dzisiaj tak naprawdę, ponieważ jest to temat bardzo głęboki. Podejmujemy ten temat w dzień bardzo ważny dla wspólnoty Kościoła, kiedy mówimy o nędzy, o ubóstwie, nie tylko o tym materialnym. My chcieliśmy skupić się na tym duchowym ubóstwie i patrząc na takie ubóstwo, które jest wokół nas, bardzo widoczne też poprzez te wszystkie ideologie, poprzez czyny, które są dokonywane, wybory nawet nasze czy sąsiadów, niejednokrotnie tych ludzi, którzy stoją na naszej drodze, są bardzo ewidentne i wskazują na to, że jesteśmy podlegli szatanowi, złu, jesteśmy słabi, upadli i dzisiejszy dzień powinien nam pomóc rozpoznać te sytuacje i uznać, że my sami sobie powinniśmy pomagać.
Tak, i nie możemy z tych map teologicznych, które mamy, które przez wieki były wypracowane, tak beztrosko, naiwnie i trochę arogancko czasami rezygnować, bo one właśnie nas orientują na zbawienie. Jeżeli będziemy je odrzucać, nie wiadomo na zasadzie, bo właśnie wiele tego odrzucania to jest takie bezzasadne, ale ta bezzasadność jest krzycząca, sugestywna, no to wtedy tracimy punkty orientacyjne, tracimy drogowskazy na drodze do zbawienia.
Naszym drogowskazem jest Jezus, wspólnota Kościoła. Idziemy razem ze wspólnotą. Bardzo dziękuję, ojcze profesorze, za to spotkanie. Przypomnę, że naszym gościem był ojciec doktor habilitowany Aleksander Posadzki, jezuita, filozof, teolog, wykładowca akademicki, znawca mistyki, historii mistyki, nowych ruchów religijnych i sekt, demonologii oraz problematyki okultyzmu i ezoteryzmu. Bóg zapłać serdeczne i żegnamy się z Państwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Thank you.